Czyli warsztat jest na dole w domu.
Tak, ja nie wychodzę z domu. Jest czasami głośno. Wszystkie maszyny, cykularka, heblarka. Tu jest frezarka z cykularką, z wyżynarką, taka zrobiona przeze mnie na podnóżu od maszyny do szycia. Prawda, wyżynarka to jest z dużej maszyny szewskiej, po prostu mocniejsza. I na niej wyżynam wszystko, począwszy od koników, wszystkie kształty karetek czy jakieś inne. I zaraz pani pokażę na kawałeczku deski, jak to wygląda, nie? Możemy jakiegoś konia nawet narysować, żeby było łatwiej. Tylko zobaczę, który by tu
pasował. Samo rysowanie już zajmuje czas.
Tak, no. Przygotowanie materiału i takiego konika, żeby zrobić, to ile to zajmuje czasu?
No nawet szablon odrysować.
Tak. Maszynę ustawiamy na drugiej sobie materiału. Zostawiłem stopkę, bo ona mi nie odbija do góry. Źle ustawiony.
I to był tylko jeden mały konik.
No właśnie. A przygotować serię, ale to jest tylko wycięty. Teraz trzeba to wszystko zaczyścić, żeby nie było żadnych zadziorów w pupile, żeby był gładki, zatępione krawędzie i tak dalej. Przygotować go do malowania. Pozostałe elementy gdzie?
Myśli pan, że z wami, z tymi hobbystami, te zabawki już odejdą i zostaną tylko w muzeach?
Prawdopodobnie tak. Każdą rzecz robi się inaczej. Pasowanie tych rzeczy. Ja nieraz daną rzecz, żeby zrobić, to poświęcałem tydzień, żeby dojść do tego, jak to ma być zrobione, czy nawet dłużej, nie? Robiłem coś innego, to zostawało, bo po prostu coś nie wychodziło, coś było nie tak. I później się wracało do tego po jakichś tam przemyśleniach, po jakichś tam dorobieniu jakichś narzędzi, czy jakichś innych rzeczy. Tak jak mówię, nie jestem w stanie nawet pokazać wszystkich narzędzi, bo mam też takie temperówki. Strasznie dużo tych narzędzi trzeba mieć i trzeba myśleć, jak to nieraz wykonać. Naprawdę, to nie ma takiej rzeczy jednakowych, że robi się jednakowe te rzeczy. Zaczęło się wszystko przez przypadek, około 25 lat temu. Kolega mnie poprosił, mówi, nie Janek, nie masz co robić, żebyś zrobił mi jakieś koniki, taczki. I zaczęło się od takiej małej bryczki z dwoma konikami. Trzeba się było wszystkiego od podstaw uczyć, chociaż u nas byłem wychowany, można powiedzieć, na zabawce, bo wszyscy sąsiedzi moi robili jakąś tam zabawkę. Najbliższy sąsiad robił taczki, drugi po drugiej stronie ogrodu robił koniki właśnie te, od których zaczynałem. Następni sąsiedzi robili kółka derkoczące. To widziałem te obręcze, to malowanie, jak to wszystko robili i zbieg okoliczności taki, że mam na przykład matrycę do wycinania gwiazdek od nich właśnie i ta matryca jest starsza ode mnie. Ja kiedyś powiedziałem, że zabawki nie będę robił. Z wykształcenia jestem ślusarz, mechanik. Ale tak się jakoś zaczęło, praca w drzewie, a wykształcenie jako ślusarz mechanik, tylko zawodowe co prawda, ale jest tak przydatne przy tworzeniu różnego rodzaju narzędzi, strugów, dłut, piłek, czy jakichś innych, czy nawet wyżynarki, którą zrobiłem około 15 lat temu, to wtedy był to hit, wyżynarka z maszyny do szycia, podniesiona głowica cała o około 5 cm, także grubość materiału konika grubego na 5 cm wycinam i tak służy do tej pory. Wycinam wszystkie kształty na niej i jak się gdzieś z tym pokazuje, no to jest kupę zabawy, śmiechu i czasami podziwu takiego, że coś takiego można było zrobić. Śmieję się, że szyję w drzewie. Odetniemy tą część, ja sobie muszę wziąć stołek. Musi pani tu z boku sobie przyjść, bo tak nie będzie widać, nie?
Mhm,
uh-huh.
A no tak.
Oczy lekko, bo nie ustawiłem sobie wysokości deski materiału. No i tak pomału po jednej zabawce ściągałem. I wzornictwo przede wszystkim opracowane kiedyś było w Muzeum Ziemi Leżańskiej. Mam wszystkie wzory malowania. I staram się trzymać tradycyjnej, czyli zabawka, malowana na lodowo, tak jak u nas, na żółtym tle, kolor jakby patykiem pisane. I kiedyś to były farby anilany, przeważnie na kleju perełce zwierzęcym, gdzie na gorąco go trzeba było roztopić i malować, rozgrzewać na kuchence, gdy stał na przykład w takich puszkach konserwowych czy innych, czy na kuchni, i można było nim malować dalej. Później gęstniał. Dzisiaj jest to świat kolorów. Żona co prawda maluje, ale uczyłem ją takiego czegoś.
Żona Bożena?
Wszystko malujemy wspólnie. Czasami mąż mi pomaga, ale na ogół sama.
Które zabawki pani najbardziej lubi ozdabiać?
Wie pani co, dla mnie to nie ma różnic. Wszystkie są dla mnie jednak bardzo ważne. Dają mi tak trochę, tak wie pani, takie luźniejsze, człowiek się przez to staje. No i po prostu da się lubić przez to coraz bardziej.
Pani też znała te zabawki z dzieciństwa?
Nie, bo ja nie pochodzę stąd. Dla mnie to była nowość. Bo u naszych stronach tego akurat nie ma. Tego typu zabawek drewnianych. Bo ja pochodzę z Kielc.
Są, ale inne. Byliśmy w Muzeum Kieleckim, Muzeum Zabawek, i po prostu są troszeczkę inne te zabawki. Są też wykonywane, jakieś ruchome, prawda, i tak dalej, ale wzory są całkiem inne. Tutaj nasza zabawka tradycyjna z naszego regionu, szczególnie tutaj z Brzózy Stadnickiej, Okręg Leżański, Rzeszowski, to jest rozpoznawalna ta zabawka. Wystarczy spojrzeć na konika. Każdy jeden konik w karetce, on jest konik w siodle, co nigdzie nie ma. Niespotykane. To tylko w naszym regionie tak było malowane i tylko na tym terenie. Wszędzie gdzieś jakoś są inne ozdoby, a u nas tą ozdobą jest siodło na tym koniu. No dzisiaj jest wspaniała rzecz, że jest tyle kolorów. Dawniej przeważnie to był konik biały, nakrapiany, z czerwonym siodłem, żółta obwódka z falbaną, i tak to wyglądało.
Muzeum Ziemi Leżańskiej.
Na pewno od pana Jana Dudziaka mamy motylka, który bardzo ładnie kłapie skrzydełkami. Tutaj jest zachowany specyficzny wzór, który stosował pan Jan Dudziak w swoich zabawkach, dlatego mamy je rozpoznane. Jego autorstwa będzie tabliczka.
Oczywiście koniki.
Koniki z wózkiem, też na kółkach. Kolejną będzie tabryczka, czyli pięknie pomalowany koń na brązowo, a na spodzie tej bryczki to mamy tradycyjne wzory, kolory lasowiackie.
I w takich bryczkach między innymi specjalizuje się pan Jan Dudziak?
Między innymi, ale on był wytwórcą bardzo wielu rzeczy, które również mamy. Pan Jan Dudziak mieszka w Brzuzie Stadnickiej, a Brzuza Stadnicka zawsze była dużym ośrodkiem produkcji zabawek drewnianych, podobnie jak Leżec. Właściwie to Brzuza Stadnicka wchodziła w skład tak zwanego ośrodka leżajskiego, zabawkarskiego, i tam wytwórców również, podobnie jak w Leżajsku, było bardzo dużo. To wynika z historii całego ośrodka leżajskiego, którego początki sięgają wieku XVIII. Już inwentarz starostwa leżajskiego z roku 1759 wspomina o piszczelnikach, wytwórców piszczałek i fujarek. Bardzo dużo było tutaj drewna, więc materiał był dosyć tani. Nie było przemysłu w tym rejonie. Początkiem wieku XX miasto postanowiło wysłać Michała Garbackiego do słynnej szkoły wytwórczości zabawkarskiej w Jaworowie, niedaleko Lwowa. Po ukończeniu tej szkoły i jeszcze kolejnych warsztatów, między innymi w Norymberdze i Pradze, Marian Garbacki założył tutaj fabrykę zabawek w Leżajsku, która mieściła się przy ulicy Sanowej. Zyskały one wielką popularność, nie tylko na terenie Leżajszczyzny, ale były sprzedawane również do innych miast. A w Leżajsku sprzedawane były przede wszystkim na odpustach, przy klasztorze Bernardynów, których jest przecież 9 w ciągu roku, i one ściągają tysiące pątników. Więc często ci pątnicy po prostu chcieli mieć jakąś pamiątkę w postaci na przykład zabawki dla dzieci czy innych wyrobów, już typu łyżki, garnki drewniane. Tak więc ten przemysł był kultywowany przez całe rodziny. Cała twórczość Mariana Garbackiego przetrwała mniej więcej do lat 30. Po kryzysie ekonomicznym fabryka została zamknięta. Po II wojnie światowej oczywiście została upaństwowiona w postaci spółdzielni Chałupnik, która następnie zaczęła zrzeszać do swojego grona wytwórców, właśnie między innymi właśnie z dzielnicy Chałupki. I ci twórcy no, pracowali po prostu w domu, wytwarzając te zabawki drewniane. Obecnie jest tych twórców bardzo niewielu.
Lubię ulepszać, lubię modernizować to ślusarstwo. Bardzo wiele mi pomogło w tym, że mogę pracować w drzewie. Że umiem sobie zrobić narzędzie, że umiem wykonać piłkę, czy struk, czy wyrzynacz do kółek, czy piłkę, czy cokolwiek, co jest potrzebne. Druga rzecz jest taka, że nie umiem tego wytłumaczyć, ale to powiem tak wprost, że pewnie Pan Bóg dał tak, że ja widzę to zanim zrobię. Widzę te kolory, widzę kształty, widzę jak to zrobić, co nigdy nie robiłem. I mam tyle pomysłów w głowie, a nie jestem w stanie tego wykonać. Za późno się za to wziąłem.
Z lat 70. pamiętam ilości produkowanych zabawek, które były sprzedawane następnie przy odpustach, przy klasztorze. Tego było naprawdę dużo. Ten klekot, na przykład ptaków, klepaków, czy terkotek, czy piszczałek, ja mam w pamięci. Możemy zresztą zaprezentować je, jak one działają, bo one zaraz będą wydawały piękne dźwięki.
Te ptaki, klepaki, te piszczałki, to jest tylko zabawka produkowana na terenie ziemi leżańskiej, czy możemy w całej Polsce je zobaczyć?
Na pewno część z nich w formie podobnej jest produkowana, ale turyści, którzy przyjeżdżają z wielu regionów polskich, są zachwyceni absolutnie tą wystawą. Zwłaszcza ci najmłodsi zobaczą na przykład, jak dzielą sobie kurki, no to otwierają buzię z uśmiechem.
Zabawka, która się nie nudzi.
Nie. Kolejna to schodzący dzięcioł.
Jest jeszcze kolejna ruchoma zabawka.
Ruchoma, czyli akrobata. Schodzi sobie po drabinie. Oczywiście nie można zapomnieć o pukawce. Zabawy co nie miara.
Wujek robił po sąsiedzku na placu, robił właśnie te małe karetki i taczki i nieraz żeśmy tak rozmawiali z wujkiem i ja nie będę tego robił, to się nie opłaca za takie pieniądze, a mój tato robił łyżki. Proszę sobie wyobrazić, że tato nie żyje 8 lat, ale do końca praktycznie robił, ale tak około 10-15 lat temu, no to sprzedawał te łyżki po 50 groszy, ręcznie robione. Przyszedł taki okres, że wujek jeszcze żył. Ja zrobiłem pierwsze karetki i on mi mówi tak, Janek, ty nie będziesz robił tych zabawek. Wujek, dlaczego? No bo ty robisz na wodę, a nie na piasek. Czyli moje wykonanie było tak dokładne już od pierwszych zabawek, że można było w karetce wozić wodę i by się nie wylała. A oni jak robili, to piasek się wysypywał. Dlatego ta moja zabawka wszędzie, gdzie się nie pokaże, jak ktoś weźmie do ręki, to wyczuje, ile serca jest włożone, że to jest tak wykonane. Dumny jestem, cieszę się, że po prostu mogę się czymś takim zajmować, pochwalić, ale najbardziej cieszy, wie pani, jednak radość tych dzieci. Wcześniej sobie nie zdawałem z tego sprawy, ale z biegiem lat, jak spotykam się z dziećmi, i dzieciaki jak podchodzą, jak są zafascynowane konikami, czy ptakami, klepakami, to aż cieszy, jak się oglądają, jak ta radość, albo na warsztatach, no jak to cieszy wtedy. I buduje, że chce się dalej przyjechać, chce się dalej robić. Ludzka opinia też jest ważna. To nie tylko dzieci, ale dorośli nawet przychodzą. Ja się czymś takim bawiłam. Jeszcze to jest, jeszcze ktoś to robi. To też cieszy. Ja nie mam wnuków, nie mam nikogo, ale ja sobie taką zabawkę kupię, nie? I stoi gdzieś tam w kuchni, czy trzyma kwiatki pani w wozie jakimś, czy na koniu na biegunach, czy czymś innym, nie?
Najsłynniejszy to oczywiście nasz ptak klepak, który też kłapie skrzydłami.
Zajmuje czasu pomalowanie takiej zabawki, na przykład takiej karetki z konikiem?
No chwilę, trudno mi określić. Trzeba nałożyć jeden kolor, musi wysnąć, potem trzeba następną warstwę. No tak dojawiam do 4 godzin.
Najpierw malujemy poszczególne elementy, a później dopiero wszystko składamy. Dlatego, żeby było łatwiej malować. Bo jest gorzej malować na przykład kółka na ośce, czy karetki, które by brudziły podstawę, czy kółka by brudziły ośki, czy jakieś inne. A tak to maluje się na kółeczku, czy na jakimś drucie, czy na czymś. Każde osobno. I później dopiero wszystko to składamy. Jedna zabawka, czy to jest kółko tyrkoczące, czy to jest karetka, czy to jest ptak klepak. Wszystkie elementy są malowane przed złożeniem zabawki. Dopiero później składamy wszystko pomalowane, bo nieraz nie byłoby dostępu pędzlem do pomalowania danego elementu czy danej zabawki.
Ta słynna kobylica do siedzenia to jest...
Ona służy nie tylko do strugania, do wiercenia, do innych, prawda?
To narzędzie, które pan ma w ręku, to?
To jest ośnik. I z grubsza to wystrugam z takiej bryły, która została wycięta na cyrkularce i na wyżynarce, gdzie był po prostu z deski, z grubego brusa wycięty. I teraz trzeba mu nadać kształt okrągłości i tak dalej. Później, gdy to zostanie zrobione, jak już jest tak z grubsza wystrugany, to wszystkie takie zakamarki, uszy, noża, prawda, pysk, kopyta, wszystko nożykiem ręcznie się obrabia. W rękach się to trzymie. No niestety taka praca, tak to wygląda, nie? Że to nie jest tak, że wrzuci się gdzieś tam na kompa i maszyna to zrobi za człowieka, nie?
Wydrukuje w 3D, tak?
Tak. Czy wypali, czy jakoś inaczej, prawda? Szczególnie mam ulubione takie cykliczne imprezy, gdzie spotykam ludzi od kilku lat, przychodzą i co roku coś kupują, zawsze, nie? Mam na przykład taką rodzinę znajomą, nie wiem, 10-15 lat w Pruchniku, na Sochaczkach Pruchnickich, gdzie przychodzi pani i co roku kupuje konika, jak tylko jestem. I zawsze innego, to nie malowane, to malowane, to z bryczką, to takie, to inne, nie? I mówi, że już ma cały regał wystawkę. Spotykam ludzi w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Od iluś tam lat oni przyjeżdżają, żeby się ze mną spotkać, nie? Niektórzy czekają, niektórzy nieraz są zawiedzeni, bo bywają takie niedziele z twórcą, albo impreza końska, gdzie też jestem z tą zabawką. Nikogo już więcej nie ma, bo tylko ja robię konika rzeźbionego i jestem wdzięczny właśnie takim instytucjom. No, Muzeum Ziemi Leżańskiej, to tam prowadziłem też warsztaty, jest taki filmik z Muzeum Ziemi Leżańskiej sprzed kilku lat. I wiele, wiele innych takich różnych instytucji, które mnie wspomagają. Chciała pani posłuchać odgłosów pracy, tak?
Robi pan tutaj konika zabawkę?
Tak, strugam, ten będzie w stanie surowym dzisiaj, może ktoś kupi. Ale szczególnie uwielbiam koniki, robię różnej wielkości, czasami nawet różne kształty. Chociaż mam swój styl, każdy ma swój styl pracy, nie? Ja mam taki wzór konika, robię mniejsze, większe po prostu. Nawet i konie na biegunach mają podobny kształt i trzymam się tego. No ja w tej chwili robię wiele różnych rzeczy, trochę innych, czasami na zamówienie, ale robię około 30 różnych zabawek tutaj z tego terenu. Począwszy od dużych wozów drabiniastych i koni na biegunach, do najmniejszych, takich wolno stojących, gdzie trochę większe od pudełka, od zapałek konik jest też robiony w rękach, rzeźbiony. Przygotowuję wiele różnych takich atrakcji dla dzieci przede wszystkim. Na pokazach czy warsztaty dla dzieci prowadzę. I tu na przykład mam taką karetkę przygotowaną dla dzieci. Składa się ona z 13 elementów, z tym, że niektóre są połączone. Czyli karetka to jest zbita, jest skrzyneczka, konik jest wycięty osobno, podstawa jest osobno i kółka są osobno. Do tego są kołeczki. Są zawiercone otwory, wszystko się składa właśnie na kółeczki, że nie używa się gwoździ, także każde dziecko, nawet maluch taki z przedszkolak, potrafi sobie pomalować poszczególne elementy i później tą zabawkę na warsztatach złożyć samemu i zabrać do domu.
Ja pomagałam mężowi, mąż tłumaczył, tam pokazywał na maszynie, a ja ewentualnie pokazywałam, jak malować, podpowiadałam czasami, doradzałam, ale oni na ogół i tak robili po swojemu.
Także to był taki też wielki hit opracowany przeze mnie, że dzieci mogły same wykonywać tą zabawkę. To jest dla nich też niesamowita frajda.
I pan się nimi bawił w dzieciństwie, którąś z tych zabawek?
Tak, no ja miałem taczki od sąsiadów, miałem kółko tylkoczące, miałem karetki. To nie tak, żebym nie miał, bawiłem się. Chociaż dzisiaj mało tego pamiętam, ale pamiętam, jak siedziałem u sąsiada na kobylicy z drugiej strony i jak strugał deski na taczki, to nie tak, że dzisiaj heblarka to zrobi, strugarka jakaś, prawa grubościówka czy coś, nie. Drzewo było cięte, a wcześniej jeszcze było dzielone, tak jak tu wbijana siekierka w klocka i dzielone na takie deski, szczapy długie, i siadał na kobylicy i łośnikiem takim szerokim strugał na odpowiednią grubość. To były takie wióra niesamowite, grube, że można by było kwiatki nawet skręcać, wykonywać, nie? Ale to było tak strasznie dużo tych wiór u sąsiada pod taką drewutnią, żeśmy tam siedzieli. To była sterta tych wiór takich, tych trzasek, jak to nazywali. Leżeli, żeśmy na tym, to dzisiaj mam to przed oczyma. Zapach tego drzewa. Dzisiaj dzieci nawet nie wiedzą, że drzewo tak pachnie. Nieraz jak na pokazy zabieram ze sobą kawałek drzewa i pokazuję, że to jest na przykład sosna, ma inny zapach. Świerk już troszeczkę inaczej, ale że przede wszystkim wszystkie drzewa, które mają żywice, to pachną niesamowicie, bo drzewa liściaste już tak nie pachną. Niektóre można rozróżnić, a wszystkie żywiczne to po prostu czuć nawet z daleka, nie? Czy świerk, czy jodłę, czy sosna, która ma dużo smoły w sobie, nie? Dziś już na przykład też nie ma takich drzew starych, nie jak dawniej. Ja jeszcze parę lat temu znalazłem taką deskę z łóżka starego, na pewno starsza ode mnie. I jak ją ciąłem, jak było czuć tą żywicę, że po prostu to gdzieś takiego drzewa się nie ma z takim zapachem. Może gdzieś tam w górach by kupił. No ja tutaj się posługuję drzewami, drzewa z naszych lasów, tutaj okręg leżański. Po prostu kupuje się na miejsce, przyjeżdża tartak, potnie, sezonuje się. Nawet kilka lat niektóre, bo jak się kupi tam ileś, większą ilość kubików, jest to przetarte, to nie jest w stanie człowiek przerobić takiej ilości, bo to w tej chwili naprawdę niewiele. Trzeba by kilka osób, żeby stanęło, tak kiedyś całe rodziny pracowały na to, nie?
To były koniki dwa i mała karetka. To było pierwsze. Wszystkie zabawki były testowane przez dzieci najpierw, a dopiero potem mąż... Na sprzedaż próbowaliśmy.
Pociągało mnie malarstwo, ale nigdy jakoś w tym kierunku nigdy nie było czasu, bo zawsze coś wypadało. To budowa domu, to inne rzeczy, to dzieci. A to tak później przyszło trochę. Ta zabawka, a malarstwo zostało gdzieś na boku. Dlatego zabawa tymi kolorami to jest dla mnie nic nowego, a uwielbiam. Inni mają uzdolnienia muzyczne, gdzie ja na przykład nie mam, a chciałbym słyszeć ten dźwięk, rozróżnić czy coś, a nie potrafię, nie? I to też jest takie denerwujące. Owszem, lubię jak śpiewają i wyczuję, czy ktoś fałszuje, ale nie słyszę tego dźwięku. Ale za to widzę na przykład kolory, barwy, widzę inne rzeczy.
To nie typowe, że chłopak z uzdolnieniami takimi plastycznymi trafia do takiej szkoły.
Nie, no mechanika mnie pociągała od zawsze, od chłopaka małego. Ja będąc w szóstej klasie, to już żelazka, inne rzeczy miałem opanowane do naprawy, do innych takich, no po prostu na wsi człowiek miał dostęp do takich rzeczy i to było normalne, że coś rozkręca, coś naprawia. Sprawy naprawy rowerów czy innych, to dzisiaj młodzież kompletnie nie wie, a dla nas to było nic, nie rozebranie roweru i złożenie go na smarowanie czy coś tam, prawda, w szkole podstawowej, nie? Tak się to zaczęła, przygoda z tą mechaniką trochę.
Kiedy to on zauważył pan, że lubi pan rysować?
No to w szkole zawodowej. Jak mieliśmy rysunek techniczny i po prostu pan od rysunku technicznego pytał się, co tam coś potrafi i zaprosił nas na kółko plastyczne, kilku takich chłopaków z różnych klas. No i zostało nas pewnie trzech, co żeśmy wytrzymali do trzeciej klasy. Robiłem portrety ze zdjęć, takie w ołówku. Później trochę jeszcze malowałem. Jak pierwsza praca, jeszcze tam w zimie czasami coś się namalowało, jakiś obraz, no to... A jeden jeszcze tam został, to sobie go zostawiłem na pamiątkę.
Ta słynna kobylica do siedzenia to jest...
Ona służy nie tylko do strugania, do wiercenia, do innych, prawda?
pan ma w ręku, to?
To jest ośnik. I z grubsza to wystrugam z takiej bryły, która została wycięta na cyrkularce i na wyżynarce, gdzie był po prostu z deski z grubego brusa wycięty. I teraz trzeba mu nadać kształt okrągłości i tak dalej. Później, gdy to zostanie zrobione, jak już jest tak z grubsza wystrugany, to wszystkie takie zakamarki, uszy, noża, prawda, pysk, kopyta, wszystko nożykiem ręcznie się obrabia. W rękach się to trzymie. No niestety taka praca, tak to wygląda, nie? Że to nie jest tak, że wrzuci się gdzieś tam na kompa i maszyna to zrobi za człowieka, nie?
Wydrukuje w 3D, tak?
Tak. Czy wypali, czy jakoś inaczej, prawda? Ja miałem taczki od sąsiadów, miałem kółko trykoczące, miałem karetki. To nie tak, żebym nie miał, bawiłem się. Chociaż dzisiaj mało tego pamiętam, ale pamiętam, jak siedziałem u sąsiada na kobylicy z drugiej strony i jak strugał deski na taczki, to nie tak, że dzisiaj heblarka to zrobi, strugarka jakaś, prawa grubościówka czy coś, nie. Drzewo było cięte, a wcześniej jeszcze było dzielone, tak jak tu wbijana siekierka w klocka i dzielone na takie deski, szczapy długie i siadał na kobylicy i łośnikiem takim szerokim strugał na odpowiednią grubość. To były takie wióra niesamowite, grube, że można by było kwiatki nawet skręcać, wykonywać, nie? Ale to było tak strasznie dużo tych wiór u sąsiada pod taką drewutnią, żeśmy tam siedzieli. To była sterta tych wiór takich, tych trzasek, jak to nazywali. Leżeli, żeśmy na tym, to dzisiaj mam to przed oczyma. Zapach tego drzewa. Dzisiaj dzieci nawet nie wiedzą, że drzewo tak pachnie. Nieraz jak na pokazy zabieram ze sobą kawałek drzewa i pokazuję, że to jest na przykład sosna, ma inny zapach. Świerk już troszeczkę inaczej, ale że przede wszystkim wszystkie drzewa, które mają żywice, to pachną niesamowicie, bo drzewa liściaste już tak nie pachną. Niech to wszystkie żywiczne to po prostu czuć nawet z daleka, nie? Czy świerk, czy jodłę, czy sosna, która ma dużo smoły w sobie, nie? Dziś już na przykład też nie ma takich drzew starych, nie jak dawniej. Ja jeszcze parę lat temu znalazłem taką deskę z łóżka starego, na pewno starsza ode mnie. Jak ją ciąłem, jak było czuć tą żywicę, że po prostu to gdzieś takiego drzewa się nie ma z takim zapachem. Może gdzieś tam w górach by kupił. No ja tutaj się posługuję drzewami z naszych lasów, tutaj okręg leżański. Po prostu kupuje się na miejsce, przyjeżdża tartak, potnie, sezonuje się. Nawet kilka lat niektóre, bo jak się kupi tam większą ilość kubików, jest to przetarte, to nie jest w stanie człowiek przerobić takiej ilości, bo to w tej chwili naprawdę niewiele. Trzeba by kilka osób, żeby stanęło, tak kiedyś całe rodziny pracowały na to, nie? Dzisiaj no zostaliśmy po prostu tacy twórcy pojedynczy, że wszystko musi sobie sam przygotować i umieć też wszystko zrobić. Dawniej no to zawsze tam ojciec z synami, była gospodarka, były jakieś tam pole i żeby dorobić, żeby jakieś pieniążki były, no to wszyscy musieli zasuwać, nie było tak pracy jak dzisiaj, nie? Dzisiaj świat jest otwarty. Nie znajdzie się na miejscu, to leci się do Stanów, czy do Kanady, czy gdzieś indziej. Cały świat stoi otworem, prawda? Znaczy nawet na daleki wschód, do Dubaju, czy gdzieś indziej.
Tak jak pana zabawki, pana koniki, czy zabawki latają też po całym świecie.
No latają, ale to dzięki jeszcze tym starszym osobom, dzięki dziadkom, które mają wnuki na całym świecie i chcąc im pokazać tą polskość, przybliżyć i czym się bawili.
Jakie to dla pana było uczucie, jak pan pierwszy raz zobaczył, że pana zabawki też wędrują?
Nie, no ja wiedziałem, że wędrują, ale że aż tak, jak na przykład dostałem, to jestem z tego zdjęcia bardzo zadowolony, bo to jest na tle Dubaju wystawka kilku koników, cztery chyba, czy ile, różnej wielkości i w różnych kolorach.
Koniki z brzuzy stadnickiej trafiły do Dubaju.
No tak trochę niebywale, nie? No, może i ja kiedyś pojadę.
A chciałby pan?
Czasami bym chciał zobaczyć, zwiedzić trochę tego świata. Kiedyś udało mi się być na zachodzie, jeszcze w latach 80. Trochę we Francji, widzieć Paryż, widzieć Canal La Manche. No ja byłem wtedy w szoku, miałem 17 lat. Niesamowita rzecz, kultura i wiele innych rzeczy. Może dlatego tak to człowieka trochę pokierowało takim spokojniejszym życiem, nie? Ale dostałem wtedy szoku kulturowego. Miałem 17 lat i to, co widziałem, Po prostu ja mówiłem, że u nas nawet za 100 lat nie będzie. No i nie ma. Już przeżyłem. A dziś jest to normalne. Dziś jest to normalne, bo rodzice zabierają maluchy, dzieci, które się ledwo urodzą, mają rok czasu czy ile i zwiedzają, prawda, Arabię, Libię czy gdzieś indziej, prawda, Egipt.
A może teraz właśnie czas na wakacje z wypoczynkiem?
Może kiedyś. Na razie nie. Na razie trzeba dbać o zdrowie, leczyć się i no i wiele pomysłów bym chciał zrealizować, ale niestety tylko w marzeniach pozostają.
Ale to są pomysły artystyczne, czy pomysły związane z czymś zupełnie nowym jeszcze? Co pan ma w głowie?
No artystyczne. Chciałbym ciągle robić i nową zabawkę i ciągle coś nowego, chociaż starych nawet niektórych nie mogę wykonać w tej chwili. Ale może jeszcze wrócę do zdrowia i żeby móc wrócić do pracy normalnej. A później będę myślał o zabawce, o innych rzeczach, nie? Ktoś musi podtrzymywać tradycję. Może jeszcze ktoś tutaj na brzusie kiedyś wyskoczy. Nie wiadomo, nie?
Przekazałby wtedy pan te narzędzia?
No bez niczego. Ja zawsze na warsztatach czy gdzieś indziej przekazuję, wie pani, wiedzę taką, którą inni trzymają w tajemnicy. Do dzisiaj są tacy ludzie, którzy nie pokażą, jak się dane rzeczy robi. Na przykład znam takie osoby, które wykonywały fujarki czy jakieś inne rzeczy. One do końca nigdy nie pokazały, jak to robi. Każdy ma swoją metodę, uczy się czegoś i nie chce tego przekazać. A ja nie. Ja pokazuję dosłownie od A do Z. Wszystko, nie? Co można, mogę podpowiedzieć, w jaki sposób. I bym był taki rad trochę, gdyby to młody człowiek jakiś gdzieś zaczął coś robić. Nie musi robić takiej, ale żeby coś robił. Po wszystkich tych rzemieślnikach nie zostało nic, którzy robili. Jeszcze parę lat temu szukałem, żeby gdzieś wyrzynacz do kółek, czy jakieś inne rzeczy. Ktoś gdzieś tam wziął, czy gdzieś tam trafiło do jakiegoś muzeum, czy gdzie indziej. Na przykład na narzędziach mojego taty. Wszystkie wyrzynacze, strugi, inne, kubelica, wszystko trafiło do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. I ja sobie nawet wyrzynacza do łyżek nie zostawiłem. Nie mam nic, bo łyżek też nie robię. Czasami, chociaż potrafię robić, ale jak robię zabawkę, nie da się wszystkiego zrobić, nie. I tak dużo tych zabawek, za dużo robię i nie mogę ich wszystkich zrobić, nie. Nie mogę ich wszystkich pokazać. Chciałbym na przykład gdzieś pojechać na taki jarmark, żeby miał wszystkie swoje zabawki, nie. A nie jestem w stanie. Może kiedyś, jakbym przeszedł na emeryturę, a Bozia pozwoli, że będę miał siły i zdrowie na tyle, że może kiedyś sobie wykonam taką kolekcję i gdzieś pojadę, nie.
W reportażu Szyte w drewnie przedstawiłam życie i twórczość Jana Dudziaka z Brzozy Stadnickiej. W reportażu wystąpiła również jego żona Bożena oraz historyk Roman Fedarkiewicz z Muzeum Ziemi Leżańskiej.